Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dzisiejszy magazyn niemal w całości poświęcamy wielkiemu bohaterowi, niezłomnemu żołnierzowi Witoldowi Pileckiemu. Słynny rotmistrz został zamordowany przez komunistów 25 maja 1948 roku. W oknach polskich domów zapłonęły znicze. Moim gościem za kilka chwil będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. A pod koniec programu o bogatych tradycjach bractw kurkowych. Ich przedstawicieli uhonorował w tym tygodniu wojewoda wielkopolski.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie to jest 1667 rok.
Czyli Polska Królewska jeszcze.
Tak, Jan Kazimierz.
I o tych pięknych tradycjach dziś w naszym magazynie. Krzysztof Jankowski program realizuje, a zaprasza Jacek Butlewski.
Na tych, co nie znają wstydu, Bóg woła was w kraj daleki, na Turków Almoravidów. Nieprawie dzierżą lenna swe, z czego dla nas wielka szkoda, bo tam Bóg raz pierwszy w świecie uznawany był za Boga. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekło, a duszę anioły wezmą do Boga. Już ruchy wzięty, wiecie to, jak ścierpią więc chrześcijanie, że ich kościoły w gruzach są i nikt tam do mszy nie stanie. Rycerze, myślcie więc o tym, wy, którzy miecze nosicie, dla Boga, który z ochoty na krzyżu za was dał życie. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekło, a duszę anioły wezmą do Boga. Więc przykład bierzcie z Ludwika, co was przewyższa w tytule. On bogactw ma wszak bez lika, a większy nad inne króle. Dziś rzuca zamki, miasta, wsie, urzędy, szaty, prezenty. Dlatego, co za nas wszystkich na krzyżu został rozpięty. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekło, a duszę anioły wezmą. Naznaczył wroche spotkanie, tam grzeszników powybiera, ktokolwiek do walki stanie, ktokolwiek rąbać i siekać, w potrzebie będzie zaciekle, by w imię Boga człowieka odebrać zemstę na piekle. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekła duszę, anioły wezmą do Boga. Bóg sam zarządził turnieje pomiędzy piekłem a niebem i ufa jest tej nadzieje, że z was tam pójdzie nie jeden. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekło, a duszę anioły wezmą do Boga. Thank you.
Historia żywa.
Słynny rotmistrz Witold Pilecki został zamordowany przez komunistów 25 maja 1948 roku. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz uczestniczył w Warszawie w konferencji poświęconej właśnie Witoldowi Pileckiemu. Halo, halo, witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa. To były uroczystości organizowane tradycyjnie już przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej, a więc w tym miejscu, w którym siedział w więzieniu komunistycznym Witold Pilecki. No już utarła się taka tradycja, że właśnie 25 maja każdego roku odbywają się tu duże uroczystości, które są dedykowane rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Uczestniczy w nich wiele osób z całej Polski. Zawsze jest niezwykle bogaty program. Zazwyczaj od rana one się już zaczynają, kiedy wiązanki pod ścianą śmierci składają różnego rodzaju organizacje, szkoły, drużyny harcerskie, które noszą imię naszego bohatera, ale centralne uroczystości zawsze rozpoczynają się mszą świętą. W tym roku sprawowało tą mszę świętą nas pięciu kapłanów, uczestniczyło w niej wiele znamienitych postaci związanych z upamiętnianiem naszych bohaterów, jak chociażby minister Jan Kasprzyk, wielu profesorów, profesor Żaryn, profesor Szwagrzyk, który odnajduje doczesne szczątki żołnierzy niezłomnych. W tym roku także był obecny pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a więc cała plejada ludzi zaangażowanych w to, żebyśmy i upamiętnili, ale też odnaleźli szczątki jeszcze nieodnalezione. W tym gronie niestety jest Witold Pilecki, chociaż on jest ikoną żołnierzy niezłomnych, przez swojego towarzysza broni Tadeusza Płużańskiego, seniora, został nawet nazwany świętym polskiego patriotyzmu. Wciąż czekamy na tę radosną, myślę, dla nas wszystkich wiadomość, że wśród tych doczesnych szczątków, które wydobył już pan profesor Krzysztof Szwagrzyk na Łączce Warszawskiej, ostatecznie znajdą się także szczątki rotmistrza Witolda Pileckiego. No to pytanie, muszę powiedzieć, pada bardzo często i wszyscy zadają to pytanie, czy rzeczywiście możemy już mówić o tym sukcesie. No niestety musi być stuprocentowa pewność, więc jeszcze takich danych nie mamy, chociaż kiedyś w jakichś wywiadach pan profesor Szwagrzyk powiedział, że jest przekonany, że na pewno wśród tych, które zostały ostatecznie wydobyte na warszawskiej Łączce, znajdą się także prochy Witolda Pileckiego. Mamy do czynienia z niezwykłą sytuacją, bo trzeba pamiętać, że oboje dzieci rotmistrza, a więc Zofia i Andrzej, żyją cały czas. To są już bardzo sędziwi ludzie. Pani Zosia bardzo troskliwie dba o pamięć o swoim tacie. Pomimo sędziwego wieku odwiedza szkoły jego imienia. Mieliśmy ją także okazję gościć w gronie kibiców swego czasu, kiedy właśnie na Rakowieckiej zorganizowaliśmy z nią spotkanie. To jest niezwykle ciepła, niezwykła osoba, która żyje w takiej ciągłej obecności swojego ojca. Ona wierzy, że on ciągle przy niej jest. Kiedyś mi mówiła, że zawsze wieczorem opowiada mu, co takiego się ciekawego wydarzyło wokół jego osoby, a więc taka no niezwykła więź z ojcem, którego straciła 74 lata temu.
Ksiądz doskonale tę rodzinę zna, prawda?
Tak, miałem okazję wielokrotnie, zwłaszcza z panią Zofią, się spotykać. rozmawiać o jej ojcu, o różnych sprawach i niezwykle sobie to cenię. To jest dla mnie wielki zaszczyt. Zawsze przy okazji chociażby 26 dnia miesiąca, kiedy odprawiam na Rakowieckiej mszę świętą o beatyfikację księdza arcybiskupa Baraniaka, to właśnie pani Zofia jest często na tych mszach obecna. Ona się modli nie tylko na tej mszy, która też w więzieniu jest odprawiana w imieniu, w intencji ofiar komunistycznego bezprawia, komunistycznych represji, w tym gronie odnajduje swojego ojca, ale także modli się o beatyfikację księdza arcybiskupa Baraniaka, stąd te częste kontakty. No tak jak mówię, niezwykle ciepła osoba, każdy chyba się wzrusza, kto się z nią bezpośrednio spotyka i może porozmawiać, i chociażby właśnie dla niej, dla Andrzeja Pileckiego warto się modlić, żeby te szczątki zostały odnalezione. Chociaż właśnie też wybrzmiewa to i pani Zofia wielokrotnie też to powtarzała. Ksiądz Tomasz Trzaska, kapelan więzienia na Rakowieckiej, w pięknym kazaniu mówił, że rzeczywiście wszyscy na to czekamy, ale co to zmieni tak naprawdę, oprócz tego, że będziemy mogli pochować bohatera, że dzieci doczekają się tego momentu, kiedy będą mogli na ostatnią drogę odprowadzić swojego ojca. O wiele ważniejsze jest to, żeby rotmistrza naśladować, a była to tak bogata osobowość, miał tak piękne życie, wielobarwne, wielowątkowe, że rzeczywiście moglibyśmy od niego wiele się uczyć. I to jest jedna z takich postaci, którą moglibyśmy rzeczywiście nazwać naszymi bohaterami, postaciami, autorytetami, od których właśnie wiele możemy się jeszcze nauczyć.
To opowieść o człowieku, który bohaterem był, który walczył o wolność Polski ze wszystkich sił. Żył z nadzieją, że odniesie zwycięstwo, prowadziła go odwaga, wiara, no i męstwo. Już jako nastolatek walczył z bolszewikami, od najmłodszych lat strzegł wytrwale polskich granic, walczył w bitwie warszawskiej, walczył w obronie Grodna, nieważne jak było ciężko, nie zamierzał się poddać. To były straszne czasy II wojny światowej, jako dowódca plutonu walczył w kampanii wrześniowej, mimo dwóch wrogów ZSRR i III Rzeszy. On w obronie polskości zawsze wytrwale śpieszył, walczył z bronią w ręku, by przejść do konspiracji przeciwko okupantom, przeprowadzał wiele akcji, sprzeciwił się Berlinowi, sprzeciwił się Moskwie, został organizatorem tajnej armii polskiej. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem, to ochotnik co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem, to ochotnik co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. We wrześniu 1940 przedostał się do obozu niemieckiego, nikt nie miał informacji, nikt w Auschwitz nie wnikał, on sam by się tam dostał, zgłosił się na ochotnika. Wszedł środek łapanki spokojnie, bez obawy, stworzył powód, by zesłali go do obozu zagłady 4859, więzień o takim numerze, w obozie koncentracyjnym pozostał żołnierzem, sporządzał raporty, zbierał informacje wśród więźniów w obozie, rozszerzał konspiracje, wspierał ich, pocieszał na duchu, podtrzymywał, jedzenie i ubrania potajemnie zdobywał, spędził tam ponad 2 lata, w końcu uciekł z raportami, zdobytymi informacjami, podzielił się z dowódcami, znowu chwycił za broń, walczył w powstaniu warszawskim, marzył, by wyzwolić Polskę spod okupacji. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem, to ochotnik co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem, to ochotnik co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. W powojennej Polsce zdrajcę z niego zrobili komuniści, którzy siłą władzę zdobyli, oskarżyli go o zdradę, bo Polsce wiernie służył, jednak według komunistów na śmierć zasłużył, bili, poniżali, traktowali go jak śmiecia, a on, by to wytrzymać, myślał o swoich dzieciach. Te wszystkie tortury to była rzecz straszna, przed śmiercią wyznał żonie, oświęcił, to była igraszka. Już nie rotmistrz, a pułkownik pośmiertnie awansowany, najodważniejszy bohater ze wszystkich mi znanych. Przy nim się chowają supermeny i batmany, bezczelsko zamordowany, jednak ciągle żywy, bo niezapomniany, jest wzorem dla mnie najlepszym, w obronie polskości zawsze stawał pierwszy, mimo że w szkołach nie mówi się o nim na lekcji, to jednak pamiętajmy o pułkowniku Pileckim. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem, to ochotnik co za Polskę oddał swoje życie,
niezłomny bohater. Mój wielki autorytet, jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem, to ochotnik co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet.
Historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Przed piosenką wspominaliśmy o pięknym życiorysie rotmistrza Witolda Pileckiego.
No tak, Witold Pilecki rzeczywiście biografię ma niezwykłą. On żył zaledwie 47 lat, ale te karty swojego życia zapisał pięknymi zgłoskami już od młodości, ponieważ już w 1918 roku włączył się w walkę niepodległościową, a więc zupełnie jako zupełny nastolatek, był harcerzem w Wilnie, brał udział w walkach o Wilno, później oczywiście uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, w kampanii wrześniowej, zaangażował się w konspirację po przegranej przez nas wojnie obronnej, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, później w Armii Krajowej. Takim najsłynniejszym momentem jego życia jest fakt, że jako ochotnik zgłosił się do Auschwitz, aby tam organizować konspirację, aby przyjrzeć się bliska zbrodniom, których dokonywali w tym niemieckim obozie zagłady Niemcy. Powstał wówczas raport Witolda, który został przetransportowany na zachód. Z tego Auschwitz, jak wiemy, Witold Pilecki uciekł w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku i oczywiście dalej zaangażowany był w konspirację akowską, później powstanie warszawskie, w którym także brał udział obóz jeniecki, z którego po uwolnieniu został żołnierzem polskich sił zbrojnych na zachodzie. Po rozmowie z generałem Władysławem Andersem we wrześniu 1945 roku zdecydował się powrócić do Polski i w grudniu tegoż roku rzeczywiście pojawił się w Warszawie i znowu zaczyna organizować siatkę konspiracyjną, a więc popatrzmy, że to jest człowiek, który żył zaledwie 47 lat, jak mówiliśmy, a stał się uczestnikiem, czynnym uczestnikiem wszystkich najważniejszych momentów tej pierwszej połowy XX wieku, momentów związanych z naszą walką o niepodległą i suwerenną Polskę. Wielki bohater, przez historyków jest zaliczany do najbardziej odważnych żołnierzy II wojny światowej, właśnie przez ten fakt, że na ochotnika poszedł do Auschwitz. No, to też jest w ogóle niezwykła historia na oddzielny zupełnie materiał, audycję, bo Witold Pilecki w Auschwitz ma możliwość rozmawiania z ojcem Kolbe, męczennikiem, przyjaźni się z Tedym Petrykowskim, bokserem z Auschwitz, który toczy o chleb pojedynki z niemieckimi żołnierzami, chleb, z którymi dzieli się z innymi, a więc oprócz tego niezwykle ważnego raportu, w którym zostaje ta tajemnica ludzkiej nieprawości opisana przez rotmistrza, to jeszcze do tego mają tam miejsce właśnie tak niezwykłe spotkania. I to jest jedna odsłona jego życia, ta jego wielka miłość do ojczyzny i zaangażowanie, tak jak mówiłem, we wszystkie najważniejsze najważniejsze walki, jakie musieliśmy toczyć, począwszy od roku 1918, aż po okres po zakończeniu II wojny światowej, kiedy wielu żołnierzy walczyło z sowietyzacją Polski, ale w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy skończyła się wojna polsko-bolszewicka, Witold Pilecki został zdemobilizowany, wówczas rozpoczął studia, między innymi na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego, warto może to zaznaczyć, ale też studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego sztuki piękne i rzeczywiście poświęcił się ratowaniu swojego majątku w Sukurczu, do tego były mu potrzebne studia rolnicze, ale też przejawiał taką duszę artysty. On pisał wiersze piękne, wiele z nich zachowało się po dzień dzisiejszy. Zresztą wierszem także zwrócił się do swoich oprawców, prosząc ich o to, żeby nikogo nie skazywali w tym procesie komunistycznym, ale właśnie żeby jego uznać winnym, że on całą winę bierze na siebie. Ale w Sukurczach też maluje obrazy, które do dzisiaj, Sukurcze są dzisiaj na Białorusi, 7 kilometrów od Lidy. No i te obrazy do dzisiaj wiszą w miejscowym kościele, które ofiarował Witold Pilecki. Stał się takim wielkim społecznikiem razem ze swoją żoną. Starał się szerzyć oświatę, kulturę. To byli niezwykle ciepli, dobrzy ludzie, których po prostu wszyscy kochali. I tak też wspominają ich dzieci. Andrzej, który się urodził w 1932 roku i Zofia w 1933. One jeszcze pamiętają ten majątek na Kresach, pamiętają te wędrówki po lasach, polach, gdzie ojciec ich uczył, że nawet w lesie trzeba się zawsze dobrze wyrażać z szacunku do tego miejsca. To był człowiek, który uczył dzieci, że nie wolno zabić nawet Biedronki, a proszę sobie wyobrazić, o co go komuniści później oskarżali, a więc postać niezwykła. I trzecia odsłona, taka bardzo, myślę, warta podkreślenia, jeśli mówimy o rotmistrzu Pileckim, to był człowiek głębokiej wiary, który dorastał do świętości właśnie w codzienności, starając się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, przekazywać tą wiarę swoim dzieciom, angażować w życie swojej wspólnoty parafialnej. Moglibyśmy naprawdę wiele, wiele się od niego nauczyć, takiego poważnego traktowania Kościoła i wspólnoty, do której należał. Dość wspomnieć, że przecież wszyscy doskonale wiemy, że kiedy spotkał się po raz ostatni ze swoją żoną w więzieniu, prosił, żeby koniecznie kupiła dzieciom książeczkę, małą książeczkę Tomasza Akempis, świętego Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa i żeby codziennie czytała ich dzieciom fragment tej książki i to da ci siłę, powiedział żonie. I rzeczywiście ta książka jest żywo obecna w życiu i pana Andrzeja, i pani Zofia z okazji 74. rocznicy śmierci Witolda Pileckiego w Muzeum na Rakowieckiej. Każdy uczestnik tych uroczystości mógł otrzymać taki okolicznościowy egzemplarz, więc to była dodatkowo taka wzruszająca chwila.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziś niemal całą audycję poświęcamy Witoldowi Pileckiemu. Powiedzmy więc na koniec o tym najtrudniejszym okresie, zaczynającym się od słynnej zasadzki założonej przez komunistów w domu przyjaciół Pileckiego. No i ten okres kończy się z momentem śmierci rotmistrza.
Tak, no rzeczywiście od 1946 roku Witold Pilecki znalazł się w zainteresowaniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie Klasztor. Natrafiono na te jego kontakty z generałem Andersem. No i od tego momentu rzeczywiście zaczęło się robić niebezpiecznie. W czerwcu 1946 roku Pilecki otrzymał rozkaz opuszczenia kraju, ale nie skorzystał z tego, ponieważ nie miał zastępcy, któremu mógł przekazać swoje obowiązki. No i żona odmówiła wyjazdu kategorycznie z Polski razem z dziećmi. A więc ostatecznie, tak jak mówił pan redaktor, Pilecki został zatrzymany prawdopodobnie 8 maja 1947 roku. Nie można wykluczyć, że to się wydarzyło jednak kilka dni wcześniej w mieszkaniu Heleny i Makarego Sielackich przy ulicy Pańskiej w Warszawie, gdzie bezpieka przygotowała kocioł. Pilecki nie wiedział o aresztowaniu swoich przyjaciół, właścicieli mieszkania. Po prostu przyszedł do niego i został aresztowany. Rozpoczęły się przesłuchania, nagonka prasowa, straszne przesłuchania, w których torturowano rotmistrza. Pamiętamy doskonale to zdanie, które Pilecki wypowiedział podczas jednego z widzeń ze swoją żoną, że wobec tego, co przeżywa w więzieniu na Rakowieckiej, Oświęcim, to była igraszka, więc możemy sobie wyobrazić, jak to wszystko rzeczywiście wyglądało. Jego proces oczywiście transmitowano w propagandowych mediach. To był proces pokazowy, w którym oprócz niego zasiedli na ławie oskarżenia między innymi Maria Szelągowska, Tadeusz Płużański, Maksymilian Kałcki, Makares Sieracki, Ryszard Jamont-Krzywicki, Witold Różycki i Jerzy Nowakowski. Z tych, myślę, że państwo z tych osób wymienionych najbardziej znają Tadeusza Płużańskiego, na którym nie wykonano wyroku śmierci, był później profesorem filozofii, co ciekawe, marksistowskiej w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, ale jest ojcem Tadeusza Płużańskiego, który dzisiaj tak wiele wysiłku wkłada w upamiętnienie żołnierzy wyklętych, ale przede wszystkim wysiłku także w pokazywaniu twarzy katów, tych, którzy znęcali się i nad Pileckim, nad jego ojcem, nad wszystkimi tymi, którzy byli uczestnikami tego pokazowego procesu. Znamy bardzo dobrze z tego Tadeusza Płużańskiego. Wyrok zapadł już 15 marca 1948 roku i Witold Pilecki został skazany na karę śmierci. Ten wyrok potwierdzono w drugiej instancji 3 maja 1948 roku. Sąd Najwyższy Wojskowy utrzymał ten wyrok w mocy i egzekucję na Witoldzie Pileckim dokonano 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, strzałem w tył głowy. Znamy nazwisko tego, który był katem, to był Piotr Śmietański, zwany katem z Mokotowa. Najprawdopodobniej Witold Pilecki został rozstrzelany krótko po 21:30, a więc właśnie o tej godzinie co roku składamy kwiaty przy murze, przy którym dokonywano egzekucji. I tak się skończyła historia życia tego wielkiego bohatera. Oczywiście jest tutaj jeszcze wiele innych ważnych wątków tego całego śledztwa, związana chociażby z Cyrankiewiczem, którego Pilecki także spotkał w Auschwitz, a który no, bardzo zdystansował się od Pileckiego, nie chciał udzielić mu pomocy, był przecież bardzo wpływowym człowiekiem we władzach komunistycznych, no ale tego nie zrobił. No, też wiele domysłów na ten temat jest, dlaczego. W każdym razie Witold Pilecki od momentu aresztowania aż do śmierci rzeczywiście przeszedł piekło na ziemi. To był nieco ponad rok, ale rok wielkiego męczeństwa, dlatego jest nazywany męczennikiem polskiego patriotyzmu.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi. Wszystkiego dobrego.
A do postaci Witolda Pileckiego oczywiście będziemy w historii żywej wracać.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W bliskości rocznicy śmierci rotmistrza Pileckiego Maria Ratajczak w kąciku literackim przyjrzy się temu, co pisał on sam i co pisano o nim.
Literacki kącik historyczny. Zaprasza Maria Ratajczak.
Jeśli w tym kąciku literackim przedmiotem naszych zainteresowań jest słowo pisane, widziane w kontekście historycznym, wybór tematu dzisiejszego odcinka wydaje się w pełni uzasadniony. Rotmistrz Witold Pilecki, który jest tym razem bohaterem cyklu, nie pisał i nie wydawał oczywiście dzieł literackich, rozumianych jako literatura piękna, opowiadań, powieści czy wierszy. Pozostawił po sobie jednak słynne raporty. Dziś cenne źródło historycznej wiedzy, ale i przedmiot fascynującej lektury. W pierwszej kolejności należy słów kilka wspomnieć o okolicznościach powstania raportów. 19 września 1940 roku Witold Pilecki celowo dał się pojmać w łapance na ulicach Warszawy. Cel był jeden – dostać się do powstałego niedawno obozu Auschwitz, by poznać nieznane dotąd warunki tam panujące i zorganizować ruch oporu. Jako więzień numer 4859 przetrwał w obozie do kwietnia 1943 roku. W tym czasie powołał siatkę konspiracyjną pod nazwą Związek Organizacji Wojskowej, przygotowywał meldunki dla swoich dowódców z Armii Krajowej, a także utrwalał w pamięci doświadczenia i obserwacje, które opisał później w postaci raportów. W sumie Pilecki spisał dwa raporty dotyczące Auschwitz. Pierwszy był raport W z roku 1943, napisany bezpośrednio po ucieczce z obozu. Zdaje się być próbą utrwalenia tego, co mogłoby umknąć pamięci. Zawiera skrótowe informacje i kluczowe fakty. Już w tej wersji raportu Pilecki kodował nazwiska osób, o których pisał, a objaśnienie umieścił w osobnym kluczu. W 1945 roku po zakończeniu wojny Pilecki podczas pobytu we Włoszech stworzył drugi raport, obszerniejszy, w którym oprócz danych znalazły się też osobiste komentarze, refleksje, wspomnienia. Raport do tej pory w różnej formie trafiał do rąk czytelników. Na uwagę zasługuje jednak wydanie z roku 2016, dostępne online, przygotowane przez Fundację Gdzie i wydawnictwo Apostolikum. Jest ono o tyle cenne, że autorzy opracowania starali się możliwie wiernie oddać charakter oryginału. Osobliwą interpunkcję, nieco archaiczny współcześnie język, specyficzną pisownię, układ zdań i akapitów. To właśnie w tych niuansach, w wielokropkach, gęsto stawianych myślnikach, celowo stosowanych małych literach w miejscu wielkich, Pilecki zawierał emocjonalny komunikat, towarzyszący danym i faktom. Jest to więc lektura satysfakcjonująca dla tych, których pociąga czerpanie wiedzy możliwie blisko źródła.
Literacki kącik historyczny.
W liście do generała Tadeusza Połczyńskiego, na którego ręce Pilecki złożył raport, pisał: proszę tego nie brać jako sensacyjny temat wyłącznie, gdyż są to przeżycia na najwyższym szczeblu, szeregu szczerych Polaków. Jest tu powiedziane mniej niż było, gdyż wszystkiego opisać w krótkim czasie niepodobna. Nie ma tu słowa za wiele. Kłamstewko jakieś sprofanowałoby wspomnienia o światłych postaciach, które tam zginęły. Dodaje zresztą w tym liście również, że otrzymał propozycję sprzedaży raportu Amerykanom, chcącym przekształcić go na filmowy scenariusz. Rozwiązanie to jednak autor uznał za niewłaściwe, ale świadczy to nie tylko o historycznych, ale i czytelniczych walorach raportu, który rzeczywiście jest lekturą bardzo ciekawą, choć nieprostą, a dostępną dla czytelników dzięki pracom badaczy, pracujących nad rozkodowaniem nazwisk i odczytaniem mniej jasnych fragmentów. Jeśli lekturę raportów chcielibyśmy uzupełnić i o dzieła napisane przez innych o Witoldzie Pileckim, wybór jest stosunkowo szeroki. Co ciekawe, postać ta fascynuje historyków i pisarzy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pierwszy poza naszymi granicami był Michael Foot, który w 1978 roku pisał o Pileckim w książce Six Faces of Courage. Postać tę opisał również włoski historyk Marco Petricelli. Niemały rozgłos zdobyła wydana w Stanach biografia z raportem The Auschwitz Volunteer, a brytyjski dziennikarz w książce The Volunteer podkreśla, jak alianci nie dawali wiary wstrząsającym doniesieniom Pileckiego z obozu.
A kolejny literacki kącik historyczny za tydzień w Historii Żywej. Historia Żywa.
Muzycznie oddajmy teraz hołd wielkiemu Wangelisowi, który niedawno od nas odszedł.
Historia żywa.
Krzyże Zasługi wręczył w tym tygodniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Uroczystość miała miejsce w Poznaniu w Urzędzie Wojewódzkim. Uhonorowani zostali m.in. członkowie Bractwa Kurkowego z Krotoszyna. Jeżeli zrezygnujemy z historii, z patriotyzmu, to co nam pozostaje? Pielęgnowanie tradycji jest bardzo ważne. Mówi o działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Maciej Błażejewski, z którym rozmawiałem po uroczystości.
Można uczyć się historii przez kontakt właśnie z Bractwem Kurkowym. Też o tej historii opowiadacie w specyficzny sposób.
Można się jak najbardziej uczyć historii. Nawet zaproponowaliśmy, jeśli chodzi o szkoły, żeby jedną lekcję historii poświęcić na bytność u nas na Strzelnicy w Kurkowym Bractwie Strzeleckim. I jest grono osób, które o Bractwie może mówić godzinami.
Proszę powiedzieć o tych odznakach, o tych medalach, właściwie jak to nazwać. Jest ich tutaj kilkanaście?
No, jakby policzyć wszystkie na dzisiejszą imprezę nie zakładałem oczywiście, bo jest ich dużo, dużo więcej, ale są to przeważnie medale za osiągnięcia w strzelectwie.
Też taki barokowy trochę przepych, jeśli chodzi o ubiór, jeśli chodzi o odznaczenia, jest taką waszą wizytówką trochę, prawda? Jest tego dużo po prostu i jest barwnie, jest ciekawie. Dużo się dzieje na tych strojach.
Pewnie tak, ale nie zależy nam, żeby wyglądać jak przysłowiowy Breżniew, ale no, są te medale, które są dla nas bardzo ważne, bo to jest na przykład medal za zdobycie królestwa, czy w zjednoczeniu, czy w okręgu, czy we własnym bractwie. To jest medal za mistrzostwo w bractwie, bo co innego król, co innego misz. Jeśli chce się zostać królem, wystarczy jeden, trzy strzały, jeden najbliżej środka. A jednak mistrzem, i dlatego mówię, że królestwo jest często przypadkowe, a mistrz to jest taki, który jednak musi w pięciu strzałach być najlepszy.
Jak jest zainteresowanie bractwami, tak w ogóle w Wielkopolsce? Na ile jesteście widoczni?
Krotoszyńskie Bractwo Kurkowe w tej chwili zrzesza 38 członków. Jeszcze 2-3 lata temu borykaliśmy się z napływem młodych. Było to raptem nas 20, ale wystarczył jeden młody, który zasiał ziarno i w tej chwili mamy ich 38. A jeśli chodzi w ogóle o członkostwo, to tak jak w wielu, wielu innych organizacjach z tym członkostwem jest ciężko i w ogóle ciężko ludzi namówić do członkostwa na przykład w Bractwie Kurkowym, bo nie mamy im co zaproponować. No to jest dłuższa rozmowa, bo tu by trzeba było o ustawie, o broni, amunicji, że młodzi nie mają tej broni, bo żeby być członkiem, znaczy posiadać broń, trzeba być członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nie tak kiedyś historycznie, że bractwo mogło posiadać broń. Niestety w tej chwili musimy być i członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, i członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Zainteresowanych zachęcamy. Co trzeba zrobić? Jakie są takie warunki brzegowe, żeby do was wstąpić? Wejść na stronę, znaleźć was na Facebooku, zadzwonić?
Jak najbardziej. Wiele z bractw posiada swoją stronę i żeby być członkiem na przykład Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, trzeba mieć nieposzlakowaną opinię, nie można być karanym. Wystarczy opłacać składki 75 zł na kwartał i to tyle.
I mieć gdzieś tam jakąś taką żyłkę do...
Oczywiście mieć żyłkę do strzelectwa, bo jakby nie...
Ale też do historii, prawda?
Oj, to jak najbardziej do historii, bo sam też uwielbiam historię, także to jest bardzo przydatne.
Bractwa Kurkowe, jakbyśmy mieli do historii sięgnąć, to gdzie są korzenie Bractw Kurkowych? Gdzieś tam przy królu się to zaczęło?
To znaczy, jeśli chodzi na przykład o powstanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, tak, bardzo często przy tym, ale głównie w miastach, bo tworzono Kurkowe Bractwa Strzeleckiego, żeby bronić miasta, murów miasta.
Jakie to były czasy, jaki to był wiek mniej więcej, jaki to był okres?
No, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie to jest 1667 rok.
Czyli Polska Królewska jeszcze.
Tak, Jan Kazimierz podpisał dekret. Katarzyna Rozdrażewska, właścicielka Krotoszyna, zwróciła się z takim dekretem i Jan Kazimierz powołał to bractwo do życia. A są oczywiście starsze bractwa. Są starsze jak krakowskie, czy nawet Wielkopolska chyba też jest starsze.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W naszym magazynie dziś to wszystko. Usłyszymy się za tydzień o stałej porze. Dobranoc, mówi Jacek Butlewski.
Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love.
shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.